doświadczenia, okay. coś tego typu.
Dobrze.
To nie trwa tak bardzo długo, więc...
Dobrze, dobrze.
Czy mogę pani zaproponować w tym czasie jakiś inny film, albo...
Nie, ja tu muszę coś po żeby potem nie było problemu.
Dobra. Chociaż generalnie od 18 do 18 do 19 chciałam się zrobić przełożę na filmie, bo to właśnie w filmie. Warto skorzystać, bo na tym filmie to samo. Już nie. Tak, tak, ale że ogólnie w filmie.
Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o kinie rosyjskim, a wykład przed ofiarowaniem Andrija Tarkowskiego poprowadzi dla nas pani profesor Joanna Wojnicka z Instytutu Sztuk Audiowizualnych z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry, właśnie dobry wieczór. Aha, miałam do mikrofonu. Witam państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się tutaj przed filmem, który... w jakim sensie ma anonsować kino rosyjskie, jakkolwiek nie do końca jest filmem rosyjskim, jak pewnie już państwo doskonale wiecie, ponieważ został nakręcony w Szwecji. Ale mówiąc o twórczości Andrija Tarkowskiego, ja sobie pomyślałam, że opowiadając państwu o tej twórczości, czy przedstawiając jakby rozwój twórczości Andrija Tarkowskiego, opowiem państwu przy okazji, na tyle na ile oczywiście czas pozwoli, o rozwoju kina rosyjskiego, powiedzmy od okresu Odwilży, bo tak mniej więcej właśnie twórczość Tarkowskiego się rozwija, tak żebyśmy tego Tarkowskiego mogli sobie osadzić w pewnym kontekście. Ponieważ jak się mówi o Andrieju Tarkowskim, to bardzo często i słusznie włącza się Tarkowskiego w takie zjawisko kina światowego, powojennego, jak kino wielkich autorów. Jak takich wielkich mistrzów, indywidualistów kina, którzy tak jak, nie wiem, Bergman, Antonioni, Fellini, Pasolini, Kurosawa i tak dalej, i tak dalej. To są tacy tak zwani wielcy autorzy i w tej grupie zazwyczaj wymienia się Andrija Tarkowskiego i słusznie, bo to niewątpliwie jest postać niezwykła i to jest bardzo oryginalny i niepowtarzalny twórca. Ale nie jest też tak, że Andrij Tarkowski jest taką samotną wyspą na tle kina rosyjskiego, ponieważ jednak jego twórczość wyrasta z pewnych kontekstów. On jest reprezentantem pewnego pokolenia i bardzo dobrze na twórczości Andrija Tarkowskiego daje się opowiedzieć trochę o tym, co się w tym kinie rosyjskim, tego okresu sowieckiego oczywiście, działo. I teraz proszę państwa, Andrij Tarkowski, który urodził się w roku 1932, debiutuje w roku 1962 filmem znanym oczywiście także w Polsce, filmem Dziecko wojny. I teraz, jeżeli my mówimy o debiucie Tarkowskiego, no to oczywiście cofamy się w okres Odwilży. Odwilży, która rozpoczyna się politycznie. Tutaj akurat, jeżeli mówimy o kinie rosyjskim, no to trudno od tego kontekstu historyczno-politycznego uciec. Prawda? Odwilży, która rozpoczyna się w roku 56, 20 zjazdem partii, ale nas interesuje kontekst kulturowy, kontekst filmowy. I teraz... jak mówimy o kinie odwilżowym, jak się tak zapytać hasłowo na temat kina odwilżowego, sowieckiego kina odwilżowego, to najczęściej przychodzi do głowy wszystkim jeden film. I to jest film Michaiła Kałtozowa Lecą żurawie. Co jest oczywiście prawdą, ale to jest niezwykle zawężający jakby problem. I film, i w ogóle samo zjawisko. Dlatego, że jak popatrzymy na kino odwilżowe, to są lata 56. Z końcem Odwilży jest pewien kłopot, ale ja za chwileczkę do tego wrócę. Ale powiedzmy 56-65, tak to załóżmy, to w obrębie tego sowieckiego kina odwilżowego daje się wyszczególnić jakby dwie generacje debiutantów. To są takie dwie fale debiutów, które rzeczywiście odnowiły to kino po okresie socrealizmu. Ta pierwsza grupa debiutantów, ta pierwsza jakby fala debiutów przypada na drugą połowę lat 50. I to są tacy twórcy też znani, bo to też są, ja bym powiedziała, tacy klasyczni, uznani twórcy kina sowieckiego, jak Grigori Czuchraj na przykład, prawda, jak Eldar Riazanow, Grigori Czuchraj, debiut Grigoria Czuchraja, 55 rok, film 41, debiut Eldara Riazanowa, 56 rok, film Noc Sylwestrowa. To jest taka para twórców, taki tandem reżyserski, trochę mało w Polsce znana, wielka szkoda, jak Aleksander Ałow i Władimir Naumow. To jest debiut Siergieja Bondarczuka w 59 roku, film Los Człowieka. To jest debiut Marlena Hucyjewa. To są tacy debiutanci właśnie drugiej połowy lat 50. I oni rzeczywiście to kino odwilżowe kreują. Oni to kino rosyjskie, powiedziałabym, też promują na świecie. Pamiętajcie Państwo, Michał Kałatozow nie był debiutantem. Film Lecą żurawie, 57 rok, 58, Złota Palma na festiwalu w Cannes, rzeczywiście taki wielki sukces kina rosyjskiego, ale Kałatozow nie był debiutantem. Kałatozow zaczynał swoją karierę filmową na przełomie lat 20. i 30. w kinie gruzińskim, ponieważ to jest gruziński reżyser, on się nazywał Kałatozeszwili. I dopiero od pewnego momentu zaczął swoją przygodę z kinem rosyjskim, w tym obszarze oczywiście Związku Sowieckiego, więc to nie jest debiutant, natomiast film jest oczywiście bardzo istotny. Więc mamy tę pierwszą grupę, tę pierwszą generację, ja to tak nazywam, debiutantów. I potem przychodzi początek lat 60., czy pierwsza połowa lat 60. i pojawia się druga grupa debiutantów. I do tej drugiej grupy debiutantów należy właśnie Andrzej Tarkowski. I to jest taka generacja, bardzo bliska mnie zresztą, bardzo, bardzo ją lubię, ponieważ to jest generacja, najwybitniejsza generacja filmowców rosyjskich po II wojnie światowej, ja się ośmielę tak powiedzieć, najwybitniejsza po okresie awangardy lat 20. Po tej szkole montaży, prawda, po tej wielkiej awangardzie lat 20. Tam się pojawia cała grupa fenomenalnych zupełnie, niebywale utalentowanych artystów. Zaraz oczywiście ja te nazwiska Państwu wymienię, których droga też artystyczna była bardzo ciernista, to trzeba też od razu powiedzieć. I kilku z nich na pewno nie rozwinęło skrzydeł do takiego stopnia, do jakiego powinni rozwinąć, mając na uwagę ich możliwości. To jest rzeczywiście takie pokolenie, no właśnie pokolenie Tarkowskiego. Ludzi, którzy się urodzili w latach 30., bo to jest bardzo, jakbyście Państwo opatrzyli na biografię, to jest zwykle generacja lat 30., którzy swoją młodość przeżywali właśnie w okresie drugiej połowy lat 50. Oni jakby weszli w dorosłość wraz z tym 20. zjazdem, wraz z odwilżą. To jest par excellence pokolenie odwilżowe. Dlatego, że to pokolenie Czuchraja, Kałatozowa, prawda, to byli ludzie nieco starsi. Czuchraj był na wojnie, on walczył na wojnie, prawda? To jest jakby inna trochę generacja. Natomiast ci debiutanci lat 60. to jest par excellence właśnie pokolenie odwilży. I to jest takie pokolenie, które i cała taka generacja, które w tradycji rosyjskiej określa się takim słowem, ono jest dość łatwe do przetłumaczenia na język polski, tylko bardzo źle po polsku brzmi, bo po polsku byśmy powiedzieli sześćdziesiątnicy i to tak nie do końca jest ładne gramatycznie. Natomiast w języku rosyjskim określa się to mianem sześćdziesiątnicy. To jest właśnie generacja ludzi lat 60. I teraz to określenie najczęściej w tradycji kulturowej rosyjskiej, a także w Polsce, jeśli popatrzymy oczywiście na rusycystykę polską, prawda, to ono najczęściej dotyczy literatury. Najczęściej się mówi tutaj o pisarzach, którzy debiutowali w okresie odwilży. Tam jest cała taka grupa poetów na czele z Jewgeniem Jewtuszenką, prawda, i ich się określa mianem właśnie tych sześćdziesiątników, albo czasem się też używa takiego terminu dzieci 20. zjazdu. Prawda? Właśnie tacy młodzi ludzie, którzy no jak padam, weszli w dorosłość na tej fali pewnego rozluźnienia, prawda? To jest oczywiście złudne to rozluźnienie, no ale niech będzie, tego rozluźnienia właśnie tej epoki chruszczowowskiej. I per analogiam tego terminu można użyć właśnie na określenie tejże generacji, tej generacji debiutantów lat 60. I teraz kto do tej grupy należy? Otóż obok Andrzeja Tarkowskiego, który debiutuje, tak jak powiedziałam, w roku 62 filmem pełnometrażowym, bo on jeszcze wcześniej zrobił kilka filmów krótkich. To jest film Dziecko wojny, o którym za chwileczkę. Natomiast oprócz tego mamy takich reżyserów, jak oczywiście Andrzej, no z tych bardziej może znanych państwu, prawda, jak Andrzej Michałkow-Konczałowski. Prawda? To jest dokładnie to pokolenie, to jest ta generacja. Konczałowski debiutuje w 65 roku filmem Pierwszy nauczyciel. To jest Wasilij Szukszyn, niezwykle interesująca postać, niezwykle pisarz, filmowiec, reprezentant takiego nurtu, który w rosyjskiej literaturze określa się mianem prozy wiejskiej, drewianska proza. Twórca kilku filmów, niezwykła postać, przedwcześnie zmarły artysta. To jest Gleb Panfiłow, też niezwykle ciekawy twórca. On zadebiutował, już nie powiedziałam, czym zadebiutował Szukszyn. Otóż Szukszyn zadebiutował w roku 63 mniej więcej takim filmem, 63-64, to jest taki film, który się nazywa Jest taki chłopak. Potem mamy właśnie Gleba Panfiłowa. Panfiłow debiutuje nieco później, bo w roku 66-67 mniej więcej filmem, który nosi tytuł Trzeba przejść i przez ogień. Mamy takie małżeństwo reżyserskie, niezwykłe, Elema Klimowa i Larysę Szepitko. Klimow debiutuje w roku 64 filmem Witajcie, wstęp wzbroniony. Larysa Szepitko debiutuje najpierw takim średniometrażowym filmem i to jest 63 rok, to jest film, który się nazywa Skwar, a potem w 66 roku robi film pełnometrażowy, pierwszy film pełnometrażowy pod tytułem Samotna. Prawda? To jest Kira Muratowa. Już nie będę wymieniać oczywiście tych debiutów, bo też nie ma takiej potrzeby, żebym namnożyła Państwu tytuły, ale to jest Kira Muratowa, to jest Ilja Awerbach, to jest Aleksiej German. To jest cała grupa naprawdę bardzo niezwykłych reżyserów. Część z nich jeszcze żyje, ale część już niestety to są twórcy, którzy czasem właśnie przedwcześnie odeszli. Obok tego, co też jest warte podkreślenia, w tym okresie lat 60. następuje pewien rozwój kina innych republik. To jest bardzo ciekawe zjawisko w kinie sowieckim lat 60., bo my się skupiamy tutaj na kinie rosyjskim, prawda? I tak jest temat oczywiście naszego spotkania, ale warto sobie uświadomić, że właśnie na ten okres odwilży przypada ogromna intensyfikacja kinematografii poszczególnych republik, nie wszystkich, ale kilka z nich rzeczywiście wybiły się na taką, mogłabym powiedzieć, taką filmową niepodległość. I to są rzeczywiście bardzo ciekawe zjawiska. Przede wszystkim kino gruzińskie, które jest znakomite, tak w ogóle. Bardzo Państwu polecam. Problem jest oczywiście z dotarciem do filmów, ale od czego mamy YouTube i różne inne pomoce naukowe? Można te filmy zobaczyć. To jest kino ukraińskie. Wtedy się tworzy tak zwana narodowa, taka szkoła kina ukraińskiego, tak się to określa. W pewien sposób też kino litewskie, ale tak naprawdę najbardziej wyrazistą kinematografią jest rzeczywiście kinematografia gruzińska. I to też jest, tak jak powiadam, taki fenomen właśnie kina odwilżowego. Prawda? Więc mamy tę nową generację. I teraz czym ona się charakteryzuje? Tak ogólnie, bo każdy z tych reżyserów jest oczywiście inny, twórczość każdego z nich rozwijała się zupełnie innymi torami, bo każdy jest, tak jak badam, no jednak niepowtarzalną indywidualnością artystyczną. Ale coś ich łączy. Znaczy, po pierwsze oczywiście łączy ich pewna wspólnota generacyjna. To jest wbrew pozorom dość istotne, dlatego że jak używamy tego terminu sześćdziesiątnicy, to ona jest w ogóle w Rosji, ten termin używany jest w Rosji na określenie całego pokolenia w ogóle lat 60., nie tylko artystów, w ogóle generacji lat 60., bo ona w tej, chciałam powiedzieć, tej historii Związku Sowieckiego była dość szczególna, dlatego że wraz z odwilżą chruszczowowską no nastąpił taki, jakby to powiedzieć, no taki trochę moment pewnego rozluźnienia, ale pamiętajcie Państwo, odwilż chruszczowa rozpoczęła się stłumieniem powstania na Węgrzech. Więc to nie jest tak wcale, że mamy odwilż, prawda, która nam tutaj otwiera furtkę do tego komunistycznego więzienia. To nie jest tak. Niemniej jednak rzeczywiście polityka Chruszczowa była dość jednorodna, jeśli chodzi o taką działalność właśnie i polityczną, i też taką na niwie tutaj wewnętrznej. Ale to rozluźnienie, jakiś rodzaj takiego no nie wiem, lekkiego otwarcia też na Zachód, no jakby dało tej generacji, tej nowej, młodej generacji, jakby zupełnie inną perspektywę. Oni na tyle, na ile mogli, niewiele mogli, ale no coś już mogli. No, oni się zaczęli tym Zachodem też fascynować. Zaczęła tam docierać trochę, czasem za pośrednictwem zresztą Polski, na przykład czytania polskich czasopism. Wielu z nich się uczyło języka polskiego, żeby na przykład czytać literaturę zachodnią w polskich przekładach, bo ona nie była tłumaczona na język rosyjski, wcześniej była tłumaczona na język polski. Prawda? Czy czytano polskie właśnie czasopisma. Prawda? Więc ten, no jakby to zainteresowanie Zachodem jakoś tam zaczęło następować. Z drugiej strony zaczęła się pojawiać jednak, cały czas jesteśmy w obszarze jednak no, państwa komunistycznego, prawda, ideologicznego. Prawda? I tam się zaczęła pojawiać takie, to Chruszczow oczywiście wprowadził jakby wraz z tym sławnym referatem, który wygłosił w 1956 roku. To się zresztą będzie powtarzało w historii Związku Sowieckiego jak leitmotiv przy wszystkich przełomach, prawda? Że trzeba skończyć z okresem błędów i wypaczeń, prawda? I wrócić do prawdziwych leninowskich wartości. Prawda? Tam się zaczęła taka też próba jakby na nowej idealizacji rewolucji też. Taka, która jakby no, przerzucamy pomost ponad tą straszną epoką stalinowską, prawda, i sięgamy do źródeł. I to też w twórczości tych młodych ludzi będzie widoczne. To znaczy taka próba, ja bym powiedziała, na takiego ja wiem, wyidealizowania trochę tej epoki no, rewolucji bolszewickiej. Ale przede wszystkim ja myślę ta fascynacja Zachodem i to na gruncie kina akurat jest dość istotne. Dlatego, że jakbyśmy znaleźli właśnie wspólny mianownik dla tej drugiej generacji debiutantów, to byłoby coś takiego, że oni jakby dużo w większym stopniu zaczynają się fascynować i inspirować kinematografią światową, a nie kinematografią rosyjską. Prawda? W przypadku tych pierwszych twórców, to znaczy ja mówię o Czuchraju właśnie, mówię o Bondarczuku, o Riazanowie, tego jeszcze nie widać, dlatego że oni no, nie mają do tego specjalnego dostępu, chociaż tam już pokazywano filmy czasem, filmy zachodnie, ale to nie w takim stopniu. A poza tym pamiętajcie Państwo, nigdy na przykład w Związku Sowieckim oficjalnie nie zniesiono socrealizmu. Prawda? On nie został dekretowo zniesiony, on po prostu wygasł, tak by można było powiedzieć. Prawda? Wprowadzony w 1934 roku uchwałą na pierwszym zjeździe Związku Pisarzy Radzieckich. Prawda? On tak po prostu uwiądł. Prawda? I w tym kinie tej wczesnej odwilży tamte wpływy są jeszcze widoczne. Tam jednak taka, jak to się po rosyjsku mówiło, lakirowka. Prawda? Czyli takie lakiernictwo rzeczywistości. Jest trochę widoczne przy wszystkich już, ja bym powiedziała, takich oryginalnych czasami rozwiązaniach też wizualnych. To jeszcze nie jest kino, w którym no to odium takie socrealistyczne pęka. Natomiast w przypadku tej drugiej generacji już tak. Oni byli niesłychanie zafascynowani twórczością właśnie tych wielkich autorów. Jak Państwo być może wiecie, to zresztą widać bardzo, Tarkowski był zafascynowany Kurosawą. Zresztą nie tylko on, Konczałowski również, bo on o tym mówił też, że właściwie Kurosawa to był taki reżyser dla nich, który im właśnie pokazał na nowo kino. Prawda? Ale twórczość takich artystów jak, no nie wiem, Bergman, prawda? Jak Fellini, jak Antonioni, jak ruchy nowofalowe. I tu sobie trzeba od razu postawić pytanie, czy oni znali te filmy. Prawda? Ponieważ one nie były pokazywane w jakimś takim ogromnym wymiarze wtedy w Rosji sowieckiej. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Studenci szkoły filmowej zawsze mają trochę więcej możliwości. A oni wszyscy byli studentami moskiewskiego w GIK-u i większość z nich, nie wszyscy, ale większość, Tarkowski na pewno, wywodziła się z takiej sławnej klasy, grupy, pracowni, jak to się rozumie, Michaiła Roma. Takiego twórcy kina rosyjskiego, no no tego powiedziałabym socjalistycznego, bardzo porządnego reżysera, bo socjaliści umieli robić filmy. To, że one były takie, a nie inne, to jest inna sprawa, ale od strony formalnej to są bardzo porządnie zrobione filmy. No więc Rom był całkiem porządnym reżyserem, ale, a przy tym był doskonałym pedagogiem. I rzeczywiście spod skrzydeł Roma wyszła cała grupa tych twórców, na czele właśnie z Andrzejem Tarkowskim. Prawda? Więc oni mieli trochę więcej możliwości. Był festiwal w Moskwie. To jest też takie dziecko kina, czy w ogóle polityki kulturalnej odwilżowej, prawda? To zainicjowanie festiwalu moskiewskiego, prawda? Jakieś takie zamknięte pokazy. Rzeczywiście studenci szkoły filmowej mieli możliwość większą oglądania tych filmów. W związku z tym ta ich fascynacja, i to jest bardzo wyraźnie widoczne, prawda? Że to są filmy robione już jednak pod ogromnym wpływem tego, co się działo wtedy w kinematografii światowej. I teraz tu się pojawia następne pytanie, które warto sobie zadać, bo Państwo tutaj, jak się zorientowałam też, jak mówimy, będziecie Państwo o tej kinematografii powojennej, to pojawiają się te wszystkie zjawiska, takie jak nowa fala, prawda? Nowa fala francuska, a tu angielscy młodzi gniewni, a tu szereg tych tak zwanych nowych kin, prawda? Bo to jest takie bardzo charakterystyczne zjawisko dla kina lat 60. i nawet 70. tam, prawda, w porywach, prawda? Czyli nowe kino włoskie, nowe kino skandynawskie, nowe kino japońskie, prawda, kino kontestacji. Tu na naszym terenie Europy Środkowej mamy nowe kino czeskie, mamy nowe kino węgierskie, prawda, mamy cały zespół właśnie tego typu zjawisk. I teraz można postawić pytanie, czy istnieje coś takiego jak nowe kino rosyjskie czy nowe kino sowieckie. W latach 60. w Polsce ukazała się taka książeczka Zbigniewa Pitery pod tytułem Nowy film radziecki. On użył tego terminu. Tylko że zacna książeczka, ciągle jeszcze tam jakby można do niej sięgać na poziomie takim faktograficznym. Natomiast filmy, które jakby pojawiają się w tej książce, to są właśnie te filmy odwilżowe, o których ja Państwu mówiłam, to znaczy i Lecą żurawie, i Czuchra, i tak dalej, i tak dalej. Otóż to nie jest nowe kino. To nie jest nowe kino. Jeżeli byśmy uznali, że, bo to jest bardzo ryzykowne w ogóle, ale jeżeli byśmy uznali w ogóle, że jest coś takiego jak nowy film, prawda, rosyjski czy nowy film sowiecki, to ja bym się skłaniała do tego, żeby określić tym mianem właśnie to kino lat 60. Tam mamy, ja za chwileczkę wrócę oczywiście do tych reżyserów, ale tam mamy takie filmy, w których na przykład bardzo wyraźnie widać wpływ nowej fali. Czy nowej fali francuskiej na przykład, prawda? Te wszystkie zmiany języka kina, to rozluźnienie się, tak można powiedzieć, struktur i narracyjnych, i montażowych, prawda? Ten inny sposób prowadzenia kamery, wszystko to, co się wiąże właśnie z tymi zmianami języka nowofalowego. I w tym kinie lat 60. mamy takie filmy, którym bardzo wyraźnie to widać, nie są to filmy Tarkowskiego, żeby była jasność. Tarkowski akurat nową falą specjalnie nie intrygował, ani też nie wykorzystywał. Ale na przykład takim filmem sławnym bardzo, zresztą bardzo interesującym z punktu widzenia też takiego, powiedziałabym, ideowego, takim pomnikiem, ja bym powiedziała, tego nowego kina rosyjskiego, to jest skądinąd film nie reżysera należącego do tej drugiej grupy odwilżowej, tylko do tej pierwszej, mianowicie Marlena Hucyjewa. To jest taki reżyser, który zrobił niewiele filmów, jest Gruzin też z pochodzenia w ogóle. I on w 1964 roku zaczął kręcić taki film, który się nazywał, to się ciężko tłumaczy na język polski, bo ten oryginalny tytuł to było coś na kształt Rogatki Ilicza albo Zaułka Ilicza, chodzi oczywiście o tego Ilicza, o Włodzimierza Ilicza. To miał być taki film, taki portret właśnie tego pokolenia, tych sześćdziesiątników, tego nowego pokolenia odwilżowego. On chciał taki film zrobić, bo że on już był człowiekiem tam 30-paroletnim, więc nie był 20-latkiem. Prawda? To nie był taki film jak, nie wiem, Godarda, prawda? Że 20-latek czy 20-parolatek robi film o też 20-parolatkach. Hucyjew był troszkę starszy. W każdym razie on zaczął ten film kręcić. Napisał scenariusz, scenariusz został zatwierdzony, wszystko pięknie. W 64 roku Chruszczowa odsunięto od władzy. To jest jeden z możliwych końców odwilży, bo tak jak mówię, z tą datą końcową są pewne problemy. Film został przerwany i potem Hucyjew do niego wrócił, ale nakręcił jakby nową wersję, ponieważ te elementy, które się w tej starej pojawiłyby absolutnie dla cenzury nie do przyjęcia. I ten film wszedł na ekrany pod tytułem bardzo znaczącym, tytułem Mam 20 lat. I on był tak wyświetlany na Zachodzie, tak był wyświetlany, także w Polsce. I on funkcjonuje w dwóch wersjach. To jest skądinąd, jak pamiętam, bardzo interesujący film, tak pod wieloma względami, ale tam na przykład widać pewien taki sznyt nowofalowy, prawda? To znaczy taki, taką inspirację kinem nowofalowym. Więc takie filmy byśmy znaleźli. Natomiast jeżeli tak mówimy globalnie o tym nowym kinie rosyjskim, to właśnie ta generacja, ta nowa generacja sześćdziesiątników to będzie to kino. I teraz tak, Tarkowski robi w 1962 roku ten film Dziecko wojny. To jest film, który jest debiutem niezamierzonym, tak bym go określiła. Dlatego, że debiutem Tarkowskiego miał być zupełnie inny film. Tarkowski na początku lat 60. napisał scenariusz razem z Andrzejem Michałkowem Konczałowskim, który nosi tytuł Pasja według Andrzeja. To miał być debiut. To miał być film Andrzeju Rublowie. To był zamierzony debiut Tarkowskiego, ale tam praca nad tym scenariuszem się przeciągała i okazało się, że w Mosfilmie jest realizowany film na podstawie opowiadania Władimira Bogomołowa pod tytułem Dzieciństwo, czyli właściwie opowiadanie się nazywa Iwan. Zdjęcia zostały wstrzymane z różnych powodów organizacyjnych i wtedy Michał Rom zwrócił się do kierownictwa Mosfilmu z taką oto propozycją, że on tu ma takiego młodego, zdolnego absolwenta szkoły filmowej, który mógłby ten film przejąć. I Tarkowski, któremu w ogóle nie było po drodze z taką tematyką, jednak się na to zgodził. Nawet ten Rom mu ten debiut umożliwił. I teraz to jest film, który pewnie części w Polsce znane, oczywiście dostępny, to zresztą filmy Tarkowskiego w ogóle nie są jakąś tam klauzulą tajności objęte, więc można je wszystkie zobaczyć. To jest film, który dobrze w pewien sposób, niezamierzonie przez Tarkowskiego, mieści się w pewnym właśnie takim paradygmacie kina odwilżowego. Dlatego, że jednym z tematów kina odwilży, bardzo często głównie łączonym z kinem odwilżowym, to jest nietrafne, to jest niesłuszne, ale bardzo często się tak mówi. To jest wizerunek, czy jakby nowy sposób obrazowania wojny. Prawda? Właśnie ten balado o żołnierzu, prawda? Lecą żurawie, te wszystkie Los Człowieka, Bondarczuka, prawda? Te wszystkie filmy wojenne. Prawda? Często się mówi właśnie, że jednym z tematów odwilży jest wojna. Tak jak u nas zresztą w przypadku szkoły polskiej. Prawda? Tam też jakby jednym z głównych tematów była II wojna światowa. Ten film Tarkowskiego, on się w tym paradygmacie dokładnie mieści. To nie jest tak, że Tarkowski sobie jakby wytworzył jakiś film, prawda, który sobie wymyślił, tylko on się właśnie daje bardzo dobrze wpisać w ten nurt tego wojennego kina odwilżowego. Że oczywiście Tarkowski był już właściwie uformowanym artystą, tak by można było powiedzieć. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Tarkowskiego o mały włos nie przyjęto do szkoły filmowej, dlatego że jak on zdawał egzamin, jego i Szukrzyna, oni razem zdawali, i jednego i drugiego by nie przyjęto, dlatego że stwierdzono, że jeden wiedział za dużo i to był właśnie Tarkowski, a drugi nie wiedział nic i to był Szukrzyn. Prawda? I Michał Rom ich właśnie wybronił i przyjął do tej swojej grupy, prawda, grupy studentów. Więc Tarkowski był człowiekiem uformowanym intelektualnie, prawda, wywodzącym się z rodziny o takich też korzeniach intelektualnych, synem bardzo wybitnego rosyjskiego poety, z tym, że też trzeba od razu powiedzieć, że on się nie wychowywał z ojcem, bo ojciec rodzinę zostawił. Natomiast Arsenij Tarkowski, ojciec Andrzeja Tarkowskiego, jest jednym z wybitniejszych poetów rosyjskich XX wieku. Żeby było ciekawie, debiutuje mniej więcej w tym samym czasie co syn. Dlatego, że wcześniej wszystkie utwory Arsenij Tarkowski, wszystkie swoje wiersze pisał właśnie do szuflady, on ich nie publikował. Prawda? Z powodów oczywistych. Prawda? I jakby oficjalnie debiutował mniej więcej wtedy, kiedy zadebiutował Andrzej Tarkowski. Więc on jakby przyszedł do kina z pełną taką artystycznym uformowaniem i on rzeczywiście ten film, to Dziecko wojny bardzo zmienił. Dlatego, że jak Państwo pamiętacie Dziecko wojny, to ten film się jakby rozbija na takie dwie części. Jedna z nich to jest opowieść o tym małym żołnierzu, prawda? O tym chłopcu, który jest takim właśnie małym żołnierzem, takim dzieckiem, któremu dzieciństwo ta wojna zniszczyła, ale z drugiej strony on jest żołnierzem. Prawda? On jakby przejmuje te wszystkie funkcje prawdziwego żołnierza. I my Iwana jako dziecko poznajemy tylko w tych scenach snów Iwana. Tam są takie obrazy, kilka takich onirycznych jakby obrazów, to są tak zwane sny Iwana. I te sny Iwana to jest pomysł Andrzeja Tarkowskiego. Tego w scenariuszu nie było. Prawda? I on właśnie tworzy taki film no, już według własnego, takiego wyraźnego stylu, pięknie sfotografowany przez Wadima Jusowa. Rzeczywiście film, który, no, ja bym powiedziała, też został uznany przez ówczesne i kierownictwo Mosfilmu, prawda? I wysłany, czasem tak robili, prawda? Wysłany na festiwal do Wenecji, na którym to festiwalu otrzymuje Złotego Lwa. Prawda? I Tarkowski po prostu debiutuje w sposób absolutnie fenomenalny, prawda? Błyskotliwy, co mu też daje oczywiście no jakby taki mandat do tego, żeby tę karierę kontynuować, bo jak badam z tymi reżyserami, tymi debiutami innych twórców, to też tam różnie bywało. W każdym razie on wraca do pomysłu o filmie poświęconym postaci właśnie Andrzeja Rublowa i składa ten scenariusz, on przechodzi ocenę, Tarkowski przystępuje do realizacji. I teraz film wchodzi na ekrany w 1966 roku. I to jest taki moment w historii kina rosyjskiego, również niesłychanie znaczący. Tak się to składa przy okazji tego Tarkowskiego. Dlatego, że w 1964 roku Chruszczow zostaje odsunięty od władzy. Pierwszym sekretarzem partii zostaje Leonid Breżniew. I rozpoczyna się taki okres, ja wiem, to jest te kilka następnych lat, które się określa mianem tak zwanej restalinizacji. To znaczy kierownictwo partyjne no, postanawia, że tak powiem, trochę przytłumić ten taki jakby może nadmiernie taką rozbuchaną wolność, tak jak powiem, też bez przesady. Ale i tak, ja bym powiedziała, to było zbyt daleko posunięte. Tym bardziej, że w latach 60. to też jest jeden z elementów tej generacji 60-tników, zaczyna się rodzić ruch dysydencki. Bo to też jest wtedy, to są właśnie lata 60. I ta kultura rosyjska właśnie jakby taka no rozwijająca się, ona ma zostać lekko przytłumiona. Taką bardzo symboliczną datą, niefilmową rzecz jasna, ale to się zbiega z tą premierą powiedzmy Andrzeja Rublowa. To jest taki proces, taki sławny proces polityczny, proces Siniawskiego i Daniela. To był pierwszy publiczny po latach stalinowskich proces przeciwko dwóm pisarzom rosyjskim. Andrzej Siniawski, czyli Abram Terc, piszący pod pseudonimem Abram Terc. Z jakichś powodów, nie wiem dlaczego, ale Abram Terc jest prawie w ogóle w Polsce nieznany i w ogóle w Polsce nie wydawany, za wyjątkiem kultury paryskiej, bo on był wydawany wtedy i do tej pory nikt go oficjalnie jakby nie wprowadził. Wielka szkoda, bo to jest bardzo interesujący pisarz. I drugi z nich to był Julii Daniel. I oni zostali oskarżeni o działalność antyradziecką, o publikowanie, co też było prawdą, prawda, swoich tekstów w tak zwanym samizdacie, prawda, czyli w tych wydawnictwach podziemnych, mamy samizdat i tamizdat, czyli wydawnictwa rosyjskie podziemne i wydawnictwa emigracyjne, czyli właśnie tamizdat. Prawda? I ten proces był publiczny. To był taki proces jak w latach stalinowskich, dokładnie. Prawda? I oni zostali skazani wtedy na pobyt na kilka lat, dobry kilka lat pobytu w łagrach. Prawda? Więc wcześniej był proces Josifa Brodskiego, też sobie warto uświadomić. Prawda? Też został skazany za działalność taką, powiedziałabym, wywrotową i pasożytnictwo. Prawda? Więc widać, że ta polityka kulturalna jednak jest bardzo, bardzo dojmująca i ofiarą tego pada film. Nie pada Andrzej Tarkowski, to trzeba od razu powiedzieć, Tarkowskiemu się nic nie dzieje, ale pada Andrzej Rublow. Ponieważ ten film zostaje oskarżony, to znaczy oczywiście te oskarżenia są dość mętne, bo to tam, że to on jest zbyt brutalny, prawda, tam potem się przedostała na zachód informacja, że Tarkowski źle zwierzęta traktował na planie, bo tam jest taka scena ze spadającym koniem, No ale już jak było, tak było. W każdym razie, że film jest zbyt brutalny, że on pokazuje tę rzeczywistość Rosji, czy Rusi, prawda, początku XV wieku w sposób nieprawdziwy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście no, też tym zarzutem, jednym z ważniejszych, był sposób pokazania w ogóle postaci Andrzeja Rublowa i bardzo silny jednak taki obecny tam wątek religijny, prawda, czy takie nacechowanie religijne, co akurat w twórczości Tarkowskiego jest bardzo wyraźnie widoczne, także w Ofiarowaniu. I film zostaje odłożony na półki. Tylko, żebyśmy też mieli jasność, Rublow jest jednym z filmów, który zostaje odłożony na półki. Dlatego, że właśnie około 66-67 roku następuje taki, ja bym powiedziała, zmasowany atak, zwłaszcza na tych młodych twórców. Zwłaszcza na tę generację właśnie lat 60., bo ja sobie tutaj dla porządku, żeby nie zapomnieć, chciałam sobie wypisywać, które filmy na przykład zostały odłożone na półki, to czasem na bardzo, bardzo wiele lat. Na przykład przepiękny film Andrzeja Michałkowa-Konczarskiego, Historia Asi Klaczyny, która kochała i nie wyszła za mąż. On miał premierę dopiero pod koniec lat 80. Komisarz Aleksandra Skoldowa. 67 roku, niezwykły film poświęcony zresztą rewolucji, który zniszczył całkowicie karierę Askoldowowi. On już potem nie zrobił żadnego filmu, dlatego że został oskarżony o syjonizm, na różne takie rzeczy, film odłożony na półki. Był taką legendą, właściwie nikt tego filmu przez wiele, wiele lat nie oglądał. Prawda? Interwencja Gennadija Połoki, to jest akurat mniej może znany film. Scenariusze, które pisali wtedy ci młodzi twórcy Szukrzyn, który chciał zrobić film o taki wymarzony film, który się nazywa Przyszedłem dać wam wolność, także nigdy nie kierowany do realizacji. Antychryst był taki scenariusz Lema Klimowa, który też został wycofany, ale on go potem zakręcił pod tytułem Agonia w 75 roku, z tym, że ta agonia też poszła na półki, prawda, na następne wiele, wiele lat. Gleb Panfiłow, który debiutował w 67 roku, właśnie tym filmem Trzeba przejść i przez ogień, on pisze scenariusz poświęcony postaci w Rosji sowieckiej, Joannie Dark. To jest taka idea fix, bardzo, bardzo zresztą ciekawy scenariusz. Pan Fiłowa, on się starał o realizację tego filmu przez wiele, wiele lat. Nigdy tego filmu nie nakręcił. Prawda? Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Klimow, i w ogóle pojawiła się taka idea w 67 roku zrobienia adaptacji Mistrza i Małgorzaty. Pierwszy pomysł to był. I wyszedł z tą ideą niejaki Franco Cristaldi. To był włoski producent, mąż Claudii Cardinale. Bardzo uznany włoski producent. I on wystąpił z taką propozycją do władz tam, prawda, filmowych w Związku Sowieckim, żeby nakręcić ten film i żeby, uwaga, fragmenty ewangeliczne nakręcił Federico Fellini. Natomiast całą tę historię Mistrza i Małgorzaty jakiś młody rosyjski reżyser. I wybrano Klimowa. Oczywiście no wiadomo, że film wtedy w ogóle, mimo że Mistrz i Małgorzata się już ukazał, on był w ocenzurowanej wersji, ale się już ukazał jakby oficjalnie. Klimow potem też przez wiele lat, bo też jest scenariusz Klimowa, Mistrz i Małgorzata, starał się o realizację tego filmu, oczywiście nic z tego nie wyszło. Zatrzymano film Paradżanowa, film Sajadnowa w 68 roku. Zniszczono właściwie tę ukraińską szkołę. Filmy, bo tam w tej ukraińskiej szkole jest głównie Juri Ilienko i Leonido Syka, to są tacy dwaj twórcy, prawda? I zatrzymano taki film, to był debiut Ilienki w 65 roku, to się nazywa Źródło dla spragnionych, ten film też poszedł na półki, prawda? Więc tak jak powiadam, tam jest cała taka fala, ja bym powiedziała, represji skierowanych przeciwko właśnie tym młodym twórcom i naprawdę dla wielu z nich zaczyna się taka droga naprawdę przez mękę. To jest taka twórczość czasami jak po grudzie. My sobie nie zdajemy sprawy, może oglądając potem te filmy, natomiast one rzeczywiście robione były z ogromnymi trudnościami. I teraz Rublow zostaje wstrzymany, potem zostaje wysłany to jest taki sławny pokaz na festiwalu w Cannes w 68 roku, gdzie, prawda, objawił się ten Abdi Rublow w publiczności zachodniej. I potem film Tarkowskiego został wprowadzony na ekrany na początku lat 70., ale tam była taka też metoda jakby kary dla tych reżyserów. Znaczy wprowadzano te filmy w tak zwanym ograniczonym zakresie, czyli na przykład w liczbie tam kilkudziesięciu kopii, co na tak ogromny kraj, to było właściwie nic. Znaczy te filmy prawie w ogóle nie funkcjonowały. Wiecie Państwo, tam niektóre filmy miały taką publiczność, że teraz to by sobie można było pomarzyć w ogóle na 50 milionów widzów na przykład, prawda? To było niewiarygodne zupełnie, no ale to jest oczywiście, no jak powiadam, wielkość kraju. A więc i po tym filmie, po tym zatrzymaniu całej tej działalności tych reżyserów, tutaj dochodzimy też do takiego momentu właściwie końca odwilży, dlatego że tak jak powiadam, z tymi końcówkami to jest różnie. Właśnie czasem się podaje na te 64, nawet czasem 63, bo to było takie sławne spotkanie Chruszczowa z artystami, ale to już jest inna historia. Ale Rosjanie na przykład jak piszą też o kinie odwilżowym, to oni to jednak kończą datą 68. Z bardzo prostego powodu. To jest taki kres, może nie już samej odwilży, tylko ja bym powiedziała pewnych złudzeń odwilży, pewnego takiego nastroju odwilżowego. 68 rok, no jasna sprawa, prawda, praska wiosna, interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Pradze. I to jest ten ostateczny moment, ja bym powiedziała, który rzeczywiście te kinematografię odwilżową kończy. I rozpoczyna się w historii, nie tylko kina zresztą, ale w historii w ogóle Związku Sowieckiego, w tej kultury rosyjskiej, ten okres breżniewowski, który tam się określa mianem zastoju. U nas w Polsce ten termin i data określenia lat 70., czy nie u nas w Polsce, tylko mówię o Rosji, nie do końca funkcjonuje, za wyjątkiem może jakiejś literatury czysto historycznej. Natomiast tam się to określa mianem zastoju, prawda? Takiej powolnej degrengolady systemu, prawda? Takie jakby, no to tutaj oczywiście tam są też kwestie zewnętrzne, polityczne, jakby taka próba, jak bym powiedział, układania się zewnętrznego z Związkiem Sowieckim, ta polityka détente tak zwana, czyli właśnie takiego umiarkowania, to jest taka polityka, którą Amerykanie też prowadzili za czasów prezydentury Cartera, to się oczywiście zmieni natychmiast, jak prezydentem zostanie Ronald Reagan. Więc, ale to jest taki powolny, ja bym powiedziała, taki schyłek. Prawda? I to trwa, tak naprawdę to trwa do 1985 roku. Z tym, że tam mamy po drodze jeszcze zmianę, znaczy w 1982 roku umiera Breżniew, pierwszym sekretarzem zostaje były szef KGB Jurij Andropow, potem jest jeszcze taki krótki moment, kiedy tym pierwszym sekretarzem zostaje Konstantin Czernienko, ale oni wszyscy bardzo prędko umierali, bo po pierwsze byli wiekowi, bo tam się też mówi o takim właśnie, że o takich rządach starców. Oni nawet tacy wiekowi nie byli, tylko byli w fatalnej kondycji zdrowotnej. To już jakby inna sprawa. Więc cały ten okres do 1985 roku właśnie można określić mianem tego zastoju. W kinematografii nie ma zastoju, żeby była jasność. Kinematografia lat 70., ta sowiecka kinematografia lat 70. rozwija się całkiem dobrze i rozwija się w sposób bardzo różnorodny. I wszyscy ci twórcy, o których ja mówiłam, tak jak powiadam, oni tę kinematografię też w jakimś sensie współtworzą. Trudno jest mówiąc o latach 70., o jakimś wyrazistym nurcie, czy jakiejś nowej generacji na przykład. Tak jak w Polsce mamy do czynienia w latach 70. też z kinematografią bardzo różnorodną, ale w Polsce się jednak tworzy coś wyrazistego, jest to kino moralnego niepokoju. Prawda? Nie ma czegoś takiego analogicznego w kinematografii rosyjskiej. Po prostu nie zafunkcjonowało żadne nowe takie zjawisko. Oczywiście mamy nowych twórców, mamy nowych reżyserów, jak Nikita Michałkow na przykład, to jest taki debiutant, prawda, lat 70., czy Sokurow, prawda, to też jest koniec lat 70., kiedy on debiutuje, tu się odwołuje do takich nazwisk pewnie bardziej znanych, czy jakoś tam państwu znanych. Natomiast oczywiście, no jak powiadam, ta kinematografia, ona się też mocno komercjalizuje też, prawda, jakby wchodząc w taką rywalizację z kinematografiami zachodnimi, prawda, tam jest bardzo duży taki element właśnie skomercjalizowania. Robi się nawet filmy gatunkowe, prawda, które mają być właśnie takim odzwierciedleniem trochę tych trendów komercyjnej kinematografii zachodniej. Natomiast robi się bardzo dużo adaptacji, na przykład literatury, to tak a propos. Nawet niektórzy historycy rosyjscy określają to kino tak zwanym kinem książkowym, prawda, czyli właśnie takim kinem adaptacyjnym. Natomiast cóż robi Tarkowski? Otóż w 79 roku Tarkowski przystępuje do realizacji filmu, który też do końca jest takim filmem jego i nie jego. Mianowicie jest to Solaris. Dlaczego jego i nie jego? Bo to jest oczywiście anegdotyczne, to jest dość pewnie państwu, może i państwu znane, dość taka sławna historia niechęci pomiędzy Stanisławem Lemem a Andrzejem Tarkowskim. Może nie niechęci personalnej, tego nigdy nie było, natomiast pewnej jakby niechęci Lemowi się bardzo adaptacja Tarkowskiego nie podobała. Prawda? Zachowała się też korespondencja pomiędzy nimi i rzeczywiście, zresztą Lem to mówił wielokrotnie, prawda? Że właściwie Tarkowski zmienił całkowicie sens tej jego książki, że wprowadził tam wszystkie te elementy takie metafizyczne, prawda? Które czy wręcz religijne, prawda? Które Lemowi się nie podobały. Tarkowski z kolei, jak robił ten film, to starał się, ponieważ on sam twierdził, nie znosił filmów science fiction, nie lubił tej konwencji. Więc starał się robić wszystko, żeby jakby pozbawić ten film tego sztafażu, tego takiego sztafażu science fiction, co mu się oczywiście w dużym stopniu udało. Proszę Państwa, film powstał też po części dlatego i dlatego Tarkowski otrzymał jakby zielone światło do realizacji tego filmu, dlatego że Rosjanie chcieli zrobić film, który cieszyłby się, byłby taką odpowiedzią, trochę taką artystyczną też odpowiedzią na co? Na 2001 Odyseję kosmiczną Stanleya Kubricka. To miała być taka sowiecka odpowiedź na film Kubricka. To, proszę Państwa, nawiasem mówiąc, nie jest pierwsza adaptacja Solaris w Związku Sowieckim, dlatego że w 60, to jest mało znany epizod, w 68 roku powstał taki, my byśmy to określili mianem teatr telewizji, ale w Rosji się to określa mianem tak zwanego filmu spektaklu. To jest tak, to jest do zobaczenia, to sobie można nawet na YouTube zobaczyć z angielskimi napisami. To jest w reżyserii Borisa Nirenburga z Wasilim Łanowojem w głównej roli, taka właśnie taka teatralno-filma telewizyjna. Inscenizacja. Ona była pierwsza, dlatego że twórczość Lema zaczęła się w latach 60., jeśli tak można powiedzieć, przebijać do czytelników rosyjskich, ale też z tego powodu, że sama rosyjska science fiction, prawda, ona w latach 60. zaczęła się bardzo efektownie rozwijać. I to też jest a propos oczywiście Andrzeja Tarkowskiego i tutaj na czoło wysuwa się tandem Borysa i Arkadia Strugackich, da? Bo to oni debiutują, właściwie oni są takimi debiutantami od Wilży. Da? I ta twórczość mająca w sobie też taki element, to widać w niektórych tekstach, w niektórych powieściach Strugackich, w najbardziej w Przenicowanym świecie, prawda? Zresztą powieść miała bardzo poważne problemy z publikacją, ponieważ ona jest pisana, ona jest takim zakamuflowanym trochę, taką zakamuflowaną opowieścią o świecie totalitarnym. Prawda? Ten sztafasz literatury science fiction w przypadku literatury sowieckiej, on był nie zawsze, bo to nie jest tak, że wszyscy twórcy uprawiający tę literaturę są tacy byli, ale akurat Strugaccy tak, czy takim innym wybitnym twórcą literatury science fiction, także piszącym scenariusze i filmy był Kirbułyczow. Jeżeli ktoś czytuje literaturę science fiction, to są takie nazwiska, prawda, które są znane. I ten Lem właśnie wtedy z różnym skutkiem, bo to też nie było takie proste. Tam nie wolno było używać słowa cybernetyka w języku, nie wolno było używać słowa semiotyka. Stąd jak powstała tartuska szkoła semiotyczna, wybitna szkoła semiotyczna, że nie mogli używać słowa semiotyka, więc jak ktoś się Państwa z tym zetknął, to oni ukuli taki termin wtórne systemy modelujące, okropne. To powstało właśnie zamiast, ponieważ słowa semiotyka nie można było używać, bo burżuazyjne. Prawda? Więc ten Lem, tak jak powiadam, ten Lem zaczął być obecny. Więc mamy ten film, tak jak powiadam, taki trochę różnie. Niektórzy go lubią, niektórzy go mniej lubią. Tarkowski go tak przynajmniej deklaruje, prawda? Nie do końca lubił, nie do końca twierdzi, że ten film mu się udał. Między innymi właśnie dlatego, że jakby on nie do końca ten temat pewnie wyczuwał, ale jak wiemy, do tematyki science fiction powróci przecież Andrzej Tarkowski, prawda? I w 1974 roku powstaje Zwierciadło, bardzo osobisty film, bardzo niezwykły zresztą film, bardzo pięknie ilustrujący, ale o tym na końcu może. Taki sposób myślenia o kinie Tarkowskiego, prawda? Tego jego poetyki, jego filmów, tego w jaki sposób w ogóle on rozumiał dzieło filmowe, prawda? Sztukę filmową, język kina, bo to też jest bardzo, bardzo istotne. No i w 1979 powstaje oczywiście Stalker, właśnie według i na podstawie powieści Strugackich, na podstawie powieści Piknik na skraju drogi. Scenariusz do tego filmu także napisali bracia Strugaccy. Jak Państwo pewnie wiecie, albo niektórzy z Państwa, no jest to film, który ma bardzo niewiele wspólnego z powieścią, bo rzeczywiście on jest bardzo mocno jakby przetworzoną tą wizją. Natomiast w moim przekonaniu, ale to jest moje zdanie, proszę tym nie sugerować, najwybitniejszy obok Andrzeja Rublowa film Andrzeja Tarkowskiego. To są chyba dwa jego najwspanialsze, najwybitniejsze filmy. To jest właśnie ten i film Stalker. Ale też nie jest tak, żebyśmy mieli jasność, że Tarkowski w latach 70. robi, no jakby ma łatwo, prawda? Bo nie ma łatwo. On napisał parę scenariuszy, których mu nie pozwolił, znaczy w ogóle nawet nie miał, nie mógł marzyć o realizacji, nawet myślał o adaptacji Dostojewskiego. Nie robiono adaptacji Dostojewskiego, czy robiono, robiono, ale były takie teksty Dostojewskiego, których nie zekranizowano nigdy w okresie istnienia Związku Sowieckiego. I jak się łatwo domyślić, takim tekstem są Biesy. Bo mało kto sobie chyba wyobraża sowiecki film na podstawie Biesów, prawda? Więc Klimow też chciał, ale i też napisał scenariusz, ale no tak jak powiadam, to było zupełnie niemożliwe. Także Tarkowski próbuje swoich sił wtedy w teatrze. On ma taki epizod teatralny, robi inscenizację Hamleta w latach 70. tak trochę jakby w kontrze do takiej, jak już jesteśmy przy tych sześćdziesiątnikach, to takiej najsławniejszej, jednej, jakbym powiedziała, z takich istotnych inscenizacji Hamleta w ogóle w historii powojennego teatru rosyjskiego. To była taka inscenizacja zrobiona przez Jurija Lubimowa w Teatrze na Tagance. To jest moskiewski teatr, najważniejsza scena sześćdziesiątników. Taki najbardziej pokoleniowy teatr, prawda? Tam wcześniej był taki teatr Sawremiennik w latach 50., ale w połowie lat 60. właśnie Lubimow i na Tagance stał się taką sceną właśnie pokoleniową i tam w latach 70. Lubimow zainscenizował Hamleta z Włodzimierzem Wysockim, prawda? W głównej roli. I ten Hamlet, mamy nawet takie króciutkie fragmenty rejestracji takich, ale są naprawdę bardzo krótkie. Czyli widać tam, można tego Wysockiego zobaczyć, taka sławna inscenizacja, on w czarnym golfie występował, na gitarze grał na samym początku. Wychodził tam i śpiewał tam swój własny utwór do wiersza Borysa Pasternaka, do tego wiersza, który się znajduje, wiersza Jurija Żywagi. Na końcu doktora Żywago, tam są wiersze Jurija Żywagi, tam pierwszy wiersz się nazywa Hamlet, właśnie bardzo piękny. I ten tekst jakby został użyty. I to był, tak jak powiem, taki Hamlet pokoleniowy. W ogóle Wysocki jest pokoleniowy, także też sześćdziesiątnik. To też jest ta generacja właśnie. Proszę Państwa, Michał Gorbaczow to jest ta generacja. To sobie też trzeba uświadomić. On jest właśnie dokładnie z tego pokolenia. I Tarkowski robi taki spektakl, który miał być taką trochę odpowiedzią na tego Hamleta, bo był bardzo interesujący podobno, z Anatolijem Sołonicynem w głównej roli. Prawda? Więc te lata 70. są dla nich wszystkich zresztą dość trudne. I jak powiadam, wielu z tych reżyserów, Szukrzyn na przykład, po zrealizowaniu, bo tak niemożności zrealizowania tego filmu o Razinie, bo ten film przedtem dać miał wolność, miał być o Stefanie Razinie. Tego nigdy mu nie pozwolono zrobić. Zrobił kilka filmów. W 1973 roku zrobił film Kalina Czerwona, niezwykły film, to naprawdę bardzo niezwykły reżyser. Zmarł przedwcześnie w roku 1974, w dość dziwnych okolicznościach zresztą. Larysa Szepitko, która w latach 70. nakręciła też taki głośny film, prawda, Niebowstąpienie, prawda, którym też zdobyła szturmem festiwale zachodnie, zginęła w wypadku samochodowym. Prawda, w czasie realizacji takiego filmu Pożegnanie z Matiorą, który potem zrealizował L.M. Klimow na początku lat 80. Naprawdę najlepiej się chyba wiodło Konczałskiemu. Jednak ten Konczałowski, ja bym powiedziała, tych filmów troszkę nakręcił pod koniec lat 70. Syberiadę, ale jeszcze może do tego za momencie wrócimy. Czy może nie do Syberiady, tylko do samego Konczałskiego. I teraz Tarkowski realizuje tego Stalkera i otrzymuje taką propozycję. To jest, tak jak padam, to jest końcówka lat 70. To też jest taki dość szczególny moment, ja bym powiedziała, właśnie takiego już z tego zastoju, tak by to można było określić. Jest wojna w Afganistanie się zaczyna, prawda? Tam jest takie zachwianie trochę tego status quo sowieckiego. I Tarkowski otrzymuje propozycję nakręcenia filmu we Włoszech. Tonino Guerra pisze scenariusz. Scenarzysta między innymi Felliniego. Tarkowski wyjeżdża Włoch, realizuje tam film Nostalgia. On ma premierę w 1983 roku, ale Tarkowski decyduje się na to, żeby nie wracać do Rosji, żeby zostać na Zachodzie. Zresztą ta decyzja była długo przez niego podejmowana, bo to jeszcze chodziło o rodzinę, którą miał sprowadzić. W każdym razie decyduje się na to. I tu znowu jest tak, że Tarkowski nie jest jedynym reżyserem, który podejmuje tę decyzję, bo pod koniec lat 70. tam, jeśli tak powiedzieć, no, zaczęła się też taka, pojawiły się takie, a to jakby wyjazdy takie emigracyjne, czasem ucieczki po prostu, albo tak jak w przypadku Tarkowskiego, no najczęściej się to tak odbywało, jeśli chodzi o artystów, prawda, że ktoś jechał na festiwal i nie wracał, albo jechał na tournée. Tam muzycy na przykład, prawda, tak robili, prawda, czy Baryszników, prawda, i nie wracali. I tak było w przypadku Tarkowskiego, tak było w przypadku Andrzeja właśnie Michałkowa-Konczowskiego, prawda, gdzie on się decyduje, kręci tę Syberiadę i Syberiada zostaje pokazana w festiwalu w Cannes, zresztą film bardzo udany. I Tarkowski, Boże, nie Tarkowski, tylko Andrzej Michałkow-Konczałowski właśnie decyduje się na to, żeby nie wracać, podejmuje próbę zrobienia kariery na Zachodzie, która mu się do pewnego stopnia udała, z tym, że oczywiście w przypadku Konczałowskiego. To jest tak, że no jak się patrzy, jak Państwo znacie tę twórczość, to taki truizm jest, jak to, co powiem, że tak artysta, prawda, na tej emigracji, to jakoś Polański na emigracji sobie świetnie radził i takie dobre filmy robi, prawda? Natomiast w przypadku Konczałowskiego rzeczywiście tak jest, że on najpierw będąc w Europie, potem jechał do Stanów Zjednoczonych i tam, no wiecie Państwo, no wszedł trochę w te tryby, on zrobił parę tam tych cichych ludzi, cisi ludzie, to jest taki dość interesujących, prawda? Czy ten Uciekający pociąg, to jest taki film na podstawie zresztą scenariusza Kurosawy, ale zrobił też, no co tu dużo mówić, no Tango i Cash na przykład, prawda, albo innego rodzaju dzieła. Prawda? Natomiast on jednak zaistniał tam w jakimś sensie, prawda, potem w latach 90. wrócił do Rosji z dużym powodzeniem, zresztą Konczałowski jako jeden z niewielu, bo tak jak mówię, no to już są reżyserzy no, wiekowi, jeżeli ci, którzy żyją, pan Filow jeszcze żyje. Ale ja bym powiedziała, tak przeżywa taką, jakby to powiedzieć, no nie wiem, drugą, ale może piątą, a piątą żonę chyba, no więc o piątą młodość, prawda? Więc rzeczywiście Konczałowski jakby ciągle w tym gronie funkcjonuje. Decyzję o emigracji podjął też taki wybitny gruziński reżyser, który się nazywał Otar Joseliani. Też jeszcze żyje. Joseliani, bardzo ciekawa postać. Bardzo interesujący twórca, uprawiający takie kino, też by powiedziała nowatorskie od strony filmowej. On zrobił takie filmy jeszcze w Rosji, czy w Gruzji, bo on robił film w Gruzji, wytwórni Gruzja film, jak Cierpkie wino, czy był sobie Drost, oparte na takim modelu takiego cinema verite trochę. Prawda? Takiej kamery, ja bym powiedziała, obserwującej. Taki bardzo intrygujący reżyser i on rzeczywiście wyjechał i zaczął swoją karierę we Francji, gdzie do tej pory funkcjonuje i rzeczywiście w tym jest jakim niszowym twórcą, no takim, ja bym powiedziała, dla wielbicieli pewnego typu kina, chyba tak bym to rzekła, ale rzeczywiście twórca niezwykły. Także jak powiadam, Tarkowski bynajmniej nie jest jedynym wśród filmowców, którzy taką decyzję podejmują. Prawda? I powstają, no jak powiadam, te dwa filmy, czyli właśnie Nostalgia i potem powstaje w 85 roku tak naprawdę, bo premiera będzie w 86, w roku śmierci zresztą Andrzeja Tarkowskiego, film, który Państwo za chwilę zobaczycie, czyli film Ofiarowanie. To nie jest film, którego pomysł się urodził wtedy, bo można o tym filmie powiedzieć, że to jest taki szwedzko-rosyjski film, prawda? Bo i współpracownicy Ingmara Bergmana, prawda? Bo tam zdjęcia, zwróćcie Państwo uwagę, bo zdjęcia są naprawdę mistrzowskie w tym filmie. Tam zdjęcia zrobił Sven Nykvist, prawda? No wielki, wspaniały, wybitny operator Ingmara Bergmana i rzeczywiście te zdjęcia są naprawdę mistrzowskie, zwłaszcza zdjęcia we wnętrzach. Tak, jeżeli bym mogła tutaj wygrać, przyjrzyjcie Państwo, Nykvist był znany z takiego typu fotografii, on uważany był za takiego mistrza takiego kameralnego światła. No jak go pamiętamy z filmów Bergmana, prawda, to wiemy, o co chodzi. I rzeczywiście te zdjęcia do filmu Tarkowskiego są niezwykłej urody. I Erland Josephson w głównej roli, w roli Aleksandra, też przecież jeden z tych głównych aktorów Ingmara Bergmana, więc on może przywoływać takie skojarzenia. Też przypuszczam z innych powodów, z twórczością Bergmana, ale tak naprawdę to jest film Tarkowskiego. I on bardzo jakby wyrasta też z takiej jego wrażliwości. Tym bardziej, że tak jak powiadam, pomysł tego filmu pojawił się już w latach 70. Otóż Arkadii Strugacki napisał taki scenariusz dla Tarkowskiego, który nosił tytuł Wiedźma. On tam kilka wariantów tego scenariusza pisał, który stał się jakby podwaliną, bo to nie jest oczywiście ten scenariusz, który my Państwo widzicie jako Ofiarowanie, tylko on się stał takim zaczątkiem dla tego scenariusza, który potem Tarkowski napisał. Potem nawet Strugacki miał jakiś żal do Tarkowskiego, że on go nie umieścił w napisach jako jednego, że tak powiem, chociażby, no nie wiem, autora pomysłu, o, bo można coś takiego zrobić. Więc tak naprawdę ten film urodził się jakby w głowie Tarkowskiego znacznie wcześniej, natomiast on się zdecydował na realizację tego filmu właśnie wtedy. I teraz, tak jak powiadam, to jest 86 rok. W Rosji, w samej Rosji Sowieckiej dzieje się coś już zupełnie innego, także w kinie, bo to jest, tak jak powiadam, 85 rok, chodzi pierestrojka, Elem Klimow staje na czele Związku Filmowców Rosyjskich. Zaczyna się też taka fala właśnie zdejmowania pułkowników, czy pokazywania właśnie tych filmów, które były filmami zakazanymi, ale też pojawiają się te sławne filmy, takie filmy właśnie pierestrojki, prawda? Czyli właśnie z połowy lat 80. na czele, i tu akurat nie rosyjskim, a gruzińskim znowu filmem Tyngi za Buładze pod tytułem Pokuta, to jest taki pewnie najsławniejszy film pierestrojki, ale sam Elem Klimow robi wtedy. To akurat nie ma nic wspólnego z pierestrojką, ale ma trochę wspólnego też z takim innym sposobem obrazowania wojny. On robi wtedy taki znakomity film, wiele wstrząsający pod tytułem Idź i patrz, prawda? Ta pacyfikacji wsi Chatyń na Białorusi, zresztą na podstawie Alesia Adamowicza, takiego białoruskiego pisarza. Da więc Aleksiej German, to też jest taki reżyser, którego tu nie wymieniłam. Aleksiej, ojciec. Nie syn, bo jest jeszcze drugi German, syn właśnie. Więc on też wtedy po wielu latach też takiego, ja bym powiedziała, no, trzymania go gdzieś w kącie i odkładania zwłaszcza jednego jego filmu Próba wierności na półki, zaczyna robić taki film. Mój przyjaciel Iwan Łapszyn to też jest taki, prawda, głośny film okresu pierestrojki. Pojawia się taki reżyser, którego też bardzo Państwu polecam, który był zresztą asystentem Tarkowskiego przy Stalkerze. To jest taki reżyser bardzo mało w Polsce znany, który się nazywa Konstantin Łopuszański. On w 85-86 roku robi taki bardzo niezwykły film science fiction. taki, jak to się teraz mawia, trochę ten termin nie do końca jest dorzeczny, ale postapokaliptyczny. To takie trochę nie jest logiczne. To się nazywa Listy martwego człowieka. Bardzo interesujący film, naprawdę bardzo interesujący, związek świat po katastrofie nuklearnej. Też taki przeciągnięty takim jakby religijnym elementem, tak jak to jest u Tarkowskiego. To bardzo wyraźnie ten zresztą wpływ Tarkowskiego tam jest widoczny, może Łopuszański jest może indywidualnym, bardzo ciekawym twórcą. Więc oczywiście to kino, pojawiają się takie filmy, no ja bym powiedziała tego nurtu, który się w Rosji określa mianem czarnuchy, prawda? Czyli taki powiedziałbym, jakby urzasła czarny realizm, to za ładnie zabrzmi, bo czarny realizm w historii kina to jest coś innego. To są filmy poetyckie z Francji na końca lat 30., ale to są takie filmy pokazujące tę sowiecką rzeczywistość bez tej, już rzekłabym, no już nawet nie lakierowki, tylko postlakierowki, znaczy pokazujące to, czego wcześniej w kinie rosyjskim nie było. No jak Państwo pamiętacie, to są lata 90. już, ale filmy, no nie wiem, nieżyjącego już Bałabanowa na przykład, prawda? No to jest taka czarnucha, prawda? To już jest taka czarnucha do potęgi wręcz, prawda? Więc oczywiście to kino zaczyna funkcjonować, jakby to powiedzieć, no własnym rytmem, zupełnie innym. Natomiast w przypadku Tarkowskiego mamy ten film i na tym twórczość Tarkowskiego się kończy, dlatego że Tarkowski okazuje się, że jest bardzo poważnie chory i w 1986 roku w Paryżu umiera. I teraz proszę Państwa, jakby spróbować scharakteryzować, ja mam jeszcze trochę czasu, trochę może, jakby spróbować scharakteryzować tę twórczość Andrzeja Tarkowskiego w kilku słowach, to oczywiście można na nią popatrzeć właśnie poprzez pryzmat tego, co sam Tarkowski o kinie mówił, prawda, i o kinie pisał. Takim tekstem, który jest tutaj kompendium w jakimś sensie, to znaczy taką wykładnią myślenia Tarkowskiego o kinie. To jest taka książka, która jest oczywiście w Polsce znana, ona miała już dwa wydania, to się nazywa Czas utrwalony. Prawda? To jest taki tekst, którym Tarkowski jakby, nie książka teoretyczna bynajmniej, ale jednak jakby no, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat kina i to słowo, które jest użyte w tym tytule, prawda? Właśnie ten czas utrwalony, to jest takie słowo, które jakby jest sercem całej tej koncepcji kina, którą Tarkowski przedstawia. Otóż dla Tarkowskiego film czy kino, jak on sam mówi, jest najbardziej realistyczną ze sztuk, ale jemu nie chodzi o realizm w takim klasycznym tego słowa ujęciu. Prawda? Czy to pomyślimy o realizmie literackim, czy pomyślimy nawet o realizmie filmowym. Prawda? Jak myślimy o realizmie filmowym, to najczęściej się myśli o takich filmach, które z tej tak zwanej linii limierowskiej, prawda? Które pokazują rzeczywistość bez upiększeń, no mówiąc tak najbanalniej, prawda? W takiej metodzie paradokumentalnej. Prawda? Jak mamy neorealizm włoski, no to jest taki najlepszy przykład. Każdy realizm jest oczywiście konwencją i nigdy nie jest tak, i w kinie też tak nie jest, że ta rzeczywistość, którą się nam pokazuje na ekranie, z rzeczywistością, ja bym powiedziała, jak oglądaną z okna. To jest zawsze konwencja, to jest zawsze ten sposób pokazania rzeczywistości, no ale powiedzmy, że ten realizm filmowy ma tak wyglądać. Dla Tarkowskiego realizm jest czymś zupełnie innym, ponieważ dla Tarkowskiego kino jest narzędziem do odkrywania, on używa takich terminów, on jakby tak dokładnie mówi, prawda, tego duchowego wymiaru rzeczywistości. Dla Tarkowskiego kino jest najlepszym sposobem na to, żeby, jak powiedziały, poddać widzowi tę rzeczywistość i pokazać mu tę rzeczywistość w jej, że tak powiem, głębokim wymiarze. I Tarkowski mówi tak, wraz z pojawieniem się kina człowiek zyskał możliwość utrwalania czasu. Znaczy kino jest matrycą, dokładnie używa tego sformułowania, kino jest matrycą realnego czasu. I podstawia, zaraz powiem o co chodzi, bo to brzmi tak trochę, prawda, może niejasno, ale to nie jest skomplikowane, ponieważ Tarkowski ma rację w pewien sposób, prawda, że jakby sposobem, w którym my doświadczamy kina, to jest po prostu swobodny przepływ czasu wewnątrz ujęcia. Kino ma możliwość zapisywania ruchu, prawda? Ruch jest immanentnie związany z czasem, prawda? Więc ten czas, jakby ten przepływ czasu wewnątrz ujęcia jest dla Tarkowskiego czymś niezwykle ważnym, dlatego Tarkowski jest przeciwnikiem kina montażowego. On mówił, zawsze tak powiadał, że on nie jest ze szkoły Eisensteina, jeżeli już mówimy tutaj o tradycji rosyjskiej, prawda? Ponieważ ta szkoła Eisensteina to jest kreacja świata poprzez właśnie zestawienia montażowe, w ogóle jakby pewne figury montażowe. Dla Tarkowskiego w ogóle montaż jest elementem, oczywiście on jest, on musi być, ale on jest jakby elementem dodatkowym, dlatego że cięcie montażowe, Tarkowski by tak powiedział, zaburza nam ten przepływ czasu. Dlatego Tarkowski lubi coś, czego niektórzy widzowie bardzo nie lubią, mianowicie długie ujęcia. Prawda? To jest takie kino długich ujęć. Prawda? Takie kino, które no właśnie ma nas wprowadzać w pewien taki stan kontemplacji obrazu. Prawda? Takim no, najsławniejszym przypadkiem tych długich ujęć Tarkowskiego to jest taka scena, którą ja bardzo lubię. To jest scena ze Stalkera, podróży do Zony. Tam jest taki fragment, kiedy właśnie Stalker, pisarz, dziennikarz jadą taką drezyną kolejową. On ich tam już prowadzi do tego miejsca, prawda, gdzie jest Zona. No i oni tak jadą. 4 minuty. Prawda? I tam jest jeszcze niezwykle fascynujące się to nakręcone, bo tam cały czas my słyszymy ten stukot, prawda, tej drezyny. Prawda? I właściwie jakby no, to tak ma nas wprawić i tak trochę jest w taki stan właśnie, taki lekko hipnotyczny, tak bym powiedziała. Czy sławna scena przeniesienia świecy przez basen w Nostalgii na końcu, prawda, gdzie tak śledzimy tego Gorczakowa, prawda, tego Legendowskiego z tą świeczką, zgaśnie mu, no to on się wraca, potem idzie, znowu mu zgaśnie. I zwróćcie Państwo uwagę, tam nie ma ani jednego cięcia. Tam kamera cały czas towarzyszy bohaterowi, przez cały czas, prawda, ponieważ jak powiadam, to jest właśnie to, prawda, to jest ten swobodny przepływ czasu, prawda, więc te długie ujęcia, ale z drugiej strony Tarkowski posługuje się takim pojęciem, jak logika poetycka też, to też w tym jego tekście jest. Nawiasem jest koncepcja, czy pojęcie kina poetyckiego, w ogóle ten termin wprowadził Dowżenko, ale dla Dowżenki to było trochę co innego. Natomiast w przypadku Tarkowskiego ta logika poetycka i tu znowu zwierciadło na przykład. To jest taki film, gdzie zestawienia obrazów ze sobą, montażowe nawet, one nie mają tego, co w kinie klasycznym jest naturalne, czyli pewnej ciągłości logicznej, przyczynowo-skutkowej, prawda? Jakby język kina w tym klasycznym, tej klasycznej odsłonie jest tak skonstruowany, żebyśmy dobrze rozumieli historię, którą się nam z ekranu opowiada czy pokazuje. W związku z tym ujęcia są łączone ze sobą za pomocą pewnej logiki przyczynowo-skutkowej, prawda? I natomiast Tarkowski mówi tak, język poetycki jest jak... On się tu odwołuje do koncepcji języka poetyckiego, w ogóle w poezji, prawda, że tam słowa występują obok siebie bardzo często, nie w takim porządku, w jakim my je używamy w języku potocznym. Prawda? W metaforze na przykład tak jest, że składniki metafory poetyckiej to są bardzo często słowa, które naturalnie obok siebie nie występują. I one dopiero złączone w tej metaforze ujawniają całkowicie nowy sens. I Tarkowski mówi, i tak trzeba montować kino, tak żeby na styku tych obrazów dla widza pojawił się jakiś taki, za Bartem byśmy powiedzieli, trzeci sens, ale to nie, oczywiście Bartowi nie o to chodzi. Prawda? Tarkowski pokazywał jako przykład takiego myślenia poetyckiego haiku. On się powołuje na haiku. Nawiasem na haiku się powołał też Eisenstein, ale w zupełnie inny sposób, dlatego że Eisenstein uważał za haiku za wzór montażu, po prostu takiego myślenia montażowego. Natomiast dla Tarkowskiego jest inaczej. On mówi, pokazując haiku, prawda, te trzy wersy, które są, jakby to powiedzieć, no, krótkimi takimi rysami fragmentu rzeczywistości. Prawda? Tam nic więcej nie ma. Natomiast one tworzą razem wszystkie trzy, jakby to powiedzieć, na jakiś rodzaj takiego odkrycia tej rzeczywistości na nowo, bo dla Tarkowskiego to jest istotne, prawda, że ta rzeczywistość w kinie ma być przez nas widzów w jakimś sensie na nowo odkrywana, na nowo kontemplowana. Prawda? On, reżyser ma tak pokazywać tę rzeczywistość na ekranie, jak on ją w jakimś sensie widzi, prawda, w takim napięciu emocjonalno-duchowym. I rzeczywiście, no, jest chyba tak, że Tarkowski w jakiś sposób tak te swoje filmy tworzy i te swoje filmy buduje. I teraz jeszcze jedna rzecz, i to już tak a propos właśnie ofiarowania, bo czym jest ten film, o czym jest ten film? To mówienie też o czym są filmy Tarkowskiego jest dość trudne, prawda? Ale to jest film o końcu świata w jakimś sensie. Prawda? To znaczy, jeżeli ktoś z Państwa go już widział, czy miał okazję go oglądać, to on ma w sobie taki element. I dlaczego ja mówię, że on jest jakby tak rosyjski? Dlatego, że w nim jest taka, no nie będę Państwu filmu opowiadać, bo to był nonsens przed projekcją filmową, ale tam mamy taki obraz, mamy głównego bohatera, granego przez Rolanda Josephsona i dom, który się tam pojawia, ten motyw domu jest u Tarkowskiego też bardzo istotny. I to jest moje wrażenie, żeby była jasność, to jest jakby moja taka intuicja, ale ja mam zawsze takie wrażenie, jak oglądam ofiarowanie, że ten jest ten dom, ten drewniany dom, prawda, on jest trochę jak z przestrzeni dramatu Czechowa. Oczywiście to nie jest tak, że to jest film czechowowski, żeby była jasność, absolutnie tak nie można powiedzieć, ale jest coś takiego jakby taka, jakby to powiedzieć, taka tradycyjna rosyjski, taki tradycyjny rosyjski element, to znaczy zamknięcie tych bohaterów właśnie w takiej oddalonej od świata daczy. Prawda? To jest jakby tak jak z przestrzeni dramatu Czechowa trochę i tam ten element jest, ale tam się pojawia właśnie, ja bym powiedziała, ten element takiego, taki rys apokaliptyczny, który jest bardzo charakterystyczny i dla Tarkowskiego, i dla rosyjskiej tradycji też, tylko to by to oczywiście trzeba było sięgnąć gdzieś do początku XX wieku, bo tam ten nurt taki apokaliptyczny w literaturze rosyjskiej na przykład był bardzo wyraźnie widoczny, ale u Tarkowskiego też to wcześniej już było. Prawda? To było w Andrzeju Rublowie, bo to też jest taki film jakby pokazujący taki właśnie świat, czas pogardy, jeśli tak można powiedzieć. Prawda? To jest w Stalkerze. Prawda? Bo ten świat w Stalkerze, on jest właśnie taki postapokaliptyczny. Prawda? I tam się pojawia bardzo piękny w ofiarowaniu i bardzo charakterystyczny dla Tarkowskiego motyw. To znaczy taki motyw pojedynczego człowieka, który uznany za innych, za szaleńca. Prawda? Jakbyśmy użyli rosyjskiej tradycji, to byśmy znowu mogli użyć takiego słowa jurodziwy. Prawda? Czy ten motyw jurodziwego, czyli kogoś, kto uznany jest przez innych za głupca. On jest takim szaleńcem bożym, bo jurodziwy w rosyjskiej tradycji to był właśnie taki, prawda? Ten szaleniec chrystusowy. Prawda? Człowiek, który obrazuje innym ich własny upadek przez swoje błaznowanie, ich własną grzeszność. Prawda? Jakby składając w jakimś sensie ze swojego życia taką ofiarę. Prawda? I ten motyw, on się u Tarkowskiego będzie pojawiał kilkakrotnie. Prawda? Taką postacią jest Andrzej Rublow w dużym stopniu. Prawda? To znaczy ta jego droga, to jego wycofanie, jego milczenie, ta odmowa malowania ikon, prawda? W którym w pewnym momencie on przyjmuje na siebie z powrotem ten obowiązek artysty. Prawda? Ale on musi przejść taką drogę, to znaczy musi przejść taką pasję właśnie według Andrzeja, żeby na nowo stać się tym artystą. Taką postacią jest oczywiście Stalker, bo on jest najczęściej interpretowany w tym kluczu. Prawda? Właśnie w tym kluczu jurodztwa, to u nas w Polsce interpretował tak Stalkera, zresztą bardzo słusznie, no bardzo wybitny znawca twórczości Andrzeja Tarkowskiego, mianowicie Sewerynku Śmierczy. Prawda? I on pisał właśnie o tym motywie jurodztwa przy okazji Stalkera, prawda? Czyli kogoś, kto prowadzi innych, prawda? Przyjmuje na siebie też taką rolę, obciążając i swoje życie, i swoich bliskich bardzo. Prawda? Jakby prowadzi innych do tej zony, do tej strefy, prawda, dając innym możliwość uczestniczenia w tej tajemnicy. Prawda. Taką postacią po części jest też w Nostalgii Domenico, zresztą grany przez Erlanda Josephsona również. Prawda, człowiek, który w proteście przeciwko światu, przeciwko jakby temu upadkowi świata, dokonuje tego aktu samospalenia. W tym przypadku mamy też do czynienia z aktem spalenia, prawda, który jest tym ofiarowaniem, to już zobaczcie Państwo, na czym to ofiarowanie polega, prawda? Ale ten motyw właśnie takiej duchowej ofiary, prawda? Takiej duchowej drogi, która jest ofiarą właśnie złożoną dla innych, przez siebie samego jest u Tarkowskiego bardzo charakterystycznie. Ona oczywiście kontekst, bardzo wyraźnie kontekst taki religijny, umocowany w pewnej tradycji religijnej, chrześcijańskiej, prawosławnej, którego Tarkowski oczywiście nigdy nie ukrywał, bo on to bardzo, bardzo wyraźnie mówił, włączając też, bo Tarkowskiego się bardzo często zresztą umieszcza w takiej tradycji duchowej, tradycji rosyjskiej, prawda? Jakby takiej, no to bardzo lubił, prawda? Takiego, że Tarkowski jest takim spadkobiercą filozofii rosyjskiej, tej duchowej tradycji rosyjskiej XIX-XX-wiecznej, czy początku XX wieku, bardzo wyraźnie. I oczywiście coś w tym jest, ponieważ tak jak padam, Tarkowski od tego nie odżegnywał, ale w twórczości też Tarkowskiego są takie wpływy do tradycji zachodniej. To też trzeba pamiętać, Tarkowski nie jest zanurzony tylko i wyłącznie w takiej tradycji prawosławnej. On się bardzo chętnie odwołał na przykład do sztuki religijnej, nie tylko do ikon, ale właśnie do sztuki zachodniej. Tu Państwo będziecie mieli jako leitmotiv obraz Leonarda da Vinci, którego Tarkowski zresztą wielbił, tak jak wielbił Bruegla. Prawda? I te odwołania do Bruegla będą bardzo częste w jego twórczości. Tutaj mamy po Kłączach Króli Leonarda da Vinci, który tam się pojawia właśnie jako leitmotiv. I można próbować też jakby wyinterpretowywać pewne znaki takie czysto estetyczne, prawda, jakby, które się w tym filmie pojawiają właśnie z tego obrazu. Film, no jak w przypadku wszystkich filmów Tarkowskiego, bardzo, bardzo złożony, bardzo niezwykły. Ja co prawda, tak jak Państwu powiedziałam, no ja uważam, że jednak te filmy kręcone na zachodzie Tarkowskiego no jakoś tak wydają mi się mniej już fascynujące niż te filmy rosyjskie, ale oczywiście są to filmy niezwykłe, a przy okazji ofiarowanie jest uważane, tak się złożyło, no za taki duchowy też testament Andrzeja Tarkowskiego, bo tak jak powiadam, jest film ostatni, film, który właśnie premierę miał już wiadomo po śmierci Andrzeja Tarkowskiego, więc on zyskuje jeszcze taki dodatkowy element. No i cóż, wypada mi Państwa zaprosić teraz na film i na obejrzenie filmu Andrzeja Tarkowskiego i tyle. Dziękuję bardzo.